Dzień siódmy. Królestwo Boże. Przypowieść dla społeczności. Daly z Brooks. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 30 do 34. Ziarno gorczycy. Przypowieść dla społeczności. Żyjemy w społeczności globalnej. Przy pomocy internetu i urządzeń mobilnych jesteśmy zawsze o kilka minut od najnowszych wiadomości i trendów. Mamy nawet szereg nowych słów na opisanie tej epoki nieprzerwanego przepływu informacji. Lajkowanie, googlowanie, czas na fejsie i memy weszły na stałe do naszych rozmów. W pędzącym świecie, gdzie nasze potrzeby są spełniane w kilka chwil, nie ma się co dziwić, że tracimy z oczu Boży cel dla naszej planety. Czy kogoś jeszcze dziwi to, że pomimo iż pozostajemy w stałym kontakcie, możemy być bardziej samotni niż nam się wydaje? Nie jest już niczym dziwnym widok ludzi siedzących razem przy obiedzie z oczami wlepionymi w ekrany komórek. Niemal każdy z nich potrafi prowadzić wirtualną rozmowę, jednocześnie ignorując osoby w tym samym pomieszczeniu. Czasy, w których każdy znał swoich sąsiadów z osiedla, dawno minęły. Teraz możemy mieć wśród znajomych ludzi z całego świata, których być może nawet nigdy nie spotkaliśmy poza siecią. Ta fizyczna rozłąka dotyka wszystkich warstw społecznych, niezależnie od kraju i bez wątpliwości wpłynęła także na społeczność naszego Kościoła. Słownik internetowy Merriam-Webster definiuje społeczność jako grupę ludzi żyjących w danym obszarze, takim jak wieś, miasto lub dzielnica, lub grupę ludzi dzielących wspólne zainteresowania, to samo wyznanie, rasę i tym podobne, lub grupę narodowości. Dzisiaj wielu z wierzących zaniedbuje wspólne nabożeństwa, woląc w zamian obejrzeć wersję online. Inni nie wiążą się na stałe z Kościołem, bo lubią swobodę przebywania ze swoimi przyjaciółmi. Gdy obserwowałem takie zachowanie przez ostatnie kilka lat, nasunęło mi się na myśl, że wielu z nas nie dostrzega, że taki sposób na życie nie odzwierciedla biblijnego modelu społeczności. Fragment pisma, który podkreśla naszą potrzebę przemyślenia naszego rozumowania społeczności, jest zapisany w Ewangelii Marka w 4 rozdziale, wersety od 30 do 32. I mówił, do czego przyrównam Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejszym ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Tłumy, które podążały za Mesjaszem, nie były pewne, czym jest Królestwo Boże, więc Zbawca często używał historii i przypowieści, aby wyjaśnić, co miał na myśli. Ich dezorientacja była zrozumiała, ponieważ jako potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba byli przytłoczeni okupacją rzymską i przyjściem Mesjasza wiązali nadzieję na uwolnienie spod ich jarzma. Te masy ludzi usłyszały i odpowiedziały na nauki Jana Chrzciciela. Pamiętały cud przy chrzcie Jezusa. Każdy wypędzony demon, uleczona osoba czy inny cud budził w nich nadzieję, że być może to naprawdę jest syn obietnicy. Gdy Jezus ogłosił, że Królestwo Boże jest tutaj, wielu sądziło, że to naprawdę jest ten wojowniczy król, który wyzwoli ich i przywróci Królestwo Izraela. Pojawiła się pewna wizja odnośnie do tego, jaka stanie się ich społeczność. Czego ty spodziewasz się po Jezusie? Czy opierasz się na tym, czego on dokonał w twoim życiu, czy tylko na tym, czego byś od niego pragnął? Jakie jest Królestwo Boże? Dlaczego nie mówiliśmy o tym wcześniej w kazaniach lub wykładach, zwłaszcza, że to jest właśnie poselstwo, które głosił Jezus podczas swojej 3-letniej podróży przez miasta Galilei? Pierwszym przesłaniem Jezusa po jego chrzcie w Jordanie było: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Ta wypowiedź pokazała, że istnieje nowa społeczność, nowe społeczeństwo, sposób życia na trwałe założył sam Jezus. Ta nowa społeczność, nowe społeczeństwo, sposób życia, który na trwałe założył sam Jezus, miała prosperować z Jezusem na czele jako władcą i królem. Metodą, którą nauczał Jezus, nie była nowa. Rabini, uczeni w piśmie, nauczyciele w tamtych czasach często używali historii i porównań, aby wyjaśnić pojęcia z zakresu teologii. Historie, które Jezus lubił najbardziej, były zamknięte wewnątrz przypowieści. Przypowieść jest prostą historią ze znanymi postaciami i czynnościami, które ilustrują jakąś zasadę. Nie każdy, który słyszał takie historie, mógł je w pełni zrozumieć. W gruncie rzeczy często Jezus przemawiał w przypowieściach do dużej grupy słuchaczy, a wielu z nich obchodziło, nie będąc pewnych ich znaczenia. Jednak na osobności mówił swoim uczniom, co oznaczało wiele z nich. Jako że staramy się zrozumieć Królestwo Boże, musimy przyjrzeć się tej historii z bliska. Ci, którzy przychodzili słuchać Jezusa, nigdy nie byli rozczarowani, bo używał zwykłych, powszednich elementów galilejskiego krajobrazu, aby uczyć ich o Bogu. Czy potrafisz wyobrazić ich sobie, jak słuchali Jezusa, zgromadzeni na brzegu Jordanu, jeziora Genezaret lub na pofałdowanych piaszczystych wzgórzach? Czy kiedykolwiek cieszyłeś się na myśl o lekcjach w szkole? Czy chciałeś być pierwszy w klasie, żeby zająć dobre miejsce, zanim przyjdzie nauczyciel? Właśnie tak musiało się czuć wielu z tych, którzy chodzili za Jezusem. Nie mogli się doczekać, jaką ciekawą historię opowie Jezus dzisiaj, żeby wyjaśnić, co ma do przekazania. W omawianym tekście Jezus jest właśnie w środku kazania wygłaszanego z rufy łodzi na jeziorze Genezaret. Nie ma pewności co do tego, ile czasu minęło, odkąd zaczął przemawiać, ani jaka jest pora dnia. Wiemy natomiast, że tłum ludzi przyszedł słuchać Jezusa i jak zwykle się nie zawiedli. Niektóre historie zapisane w 4 rozdziale Ewangelii Marka zainspirowane są tematyką rolniczą. Należą do nich podobieństwo o siewcy i podobieństwo o ziarnie. Gdy przyglądamy się temu krótkiemu fragmentowi, możemy skupić się na jego prostocie i w rezultacie przegapić wagę jego przesłania. Jezus mówi swoim pilnym słuchaczom, że Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy. Wielki nauczyciel stwierdza, że z owego małego ziarna wyrasta wyżej niż wszystkie jarzyny i krzewy w ogrodzie. Według zapisu Mateusza i Łukasza, Jezus określa dojrzałą gorczycę jako drzewo. Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Dalej mówił: do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarna gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swojego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Musisz wiedzieć, że drzewo gorczycy nigdy nie było największym drzewem w ogrodzie. To zwykłe drzewa oliwne górowały nad innymi roślinami. Tak więc głównym wnioskiem dla słuchaczy było to, że Królestwa Bożego nie określa się na podstawie wielkości ziarna. Słuchacze Jezusa przywykli do bycia pominiętymi przez klasę rządzącą jako efekt okupacji rzymskiej. Wybierając ziarno gorczyczne, Jezus dawał im znać, że był bardziej zainteresowany tym, jak kończą, niż tym, jak zaczynają. Odmianą gorczycy popularną w rejonie Palestyny była czarna gorczyca, która była uprawiana zarówno w ogrodach, jak i na polach. Rośliny te dorastały do 3 metrów wysokości, ale ich ziarna były najmniejszymi, jakie były wtedy uprawiane. Ziarno gorczyczne nadawało się na symbol ukrytych możliwości. Wielki potencjał wzrostu był ukryty tak w ziarnach, jak i w słuchaczach. Musieli się tylko dowiedzieć, jak go wyzwolić, w jaki sposób mogli się stać częścią tego królestwa. Uprawa roli zamiast wojny. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. On mówi po prostu, że Królestwo Boże jest jak ziarno gorczyczne. Jezus był rewolucjonistą. Użył analogii z dziedziny rolnictwa do przedstawienia Bożego planu dla ludzkości, co było sprzeczne z oczekiwaniami narodu wyglądającego nadejścia króla wojownika. On używa tej historii, aby dokonać przemiany światopoglądowej w umysłach swoich słuchaczy, z wojowników w rolników. Z wojny do nabożeństwa, od Cezara do społeczności, od chwytających się prawa do łaski. Pewien komentator Biblii, Martin, oświadcza: wszystko, co związane ze służbą Jezusa, kwestionowało ich zrozumienie tego, kim miał być przywódca. Zamiast tego Jezus starał się zaszczepić w ich umysłach wizję, zgodnie z którą droga do jego przyszłej chwały wiodła przez drogę krzyżową z całym jej cierpieniem, poniżeniem i poczuciem odrzucenia. Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nasiona niosą w sobie życie. Mimo to, aby ziarno mogło wydać życie, najpierw musi umrzeć. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 24 wersecie Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Rozmiary ziarna nie wyznaczają procesu jego wzrostu ani funkcji. Małe ziarna jednak szybciej dojrzewają i wcześniej wysiewają następne nasiona. To najmniejsze z nasion wyrasta na słusznych rozmiarów drzewo, które daje dużo cienia i schronienia tym, którzy kryją się w jego gałęziach. Bóg stworzył ciebie, ziarno, abyś był częścią jego wiecznego królestwa. Umieścił w tobie wszystko, co potrzebne nie tylko do przeżycia, ale także do szerzenia Ewangelii. Czy jesteś gotów umrzeć? Umrzeć dla własnego ja, własnych pragnień i planów, tak aby Bóg mógł być uwielbiony? Jak powiedziałem wcześniej, słuchacze Jezusa mieli spore doświadczenie w rolnictwie, na pewno większe niż my, co oznacza, że nie musiał im wyjaśniać warunków potrzebnych do uprawy roślin. Oczywiście my możemy sobie te wszystkie informacje wygooglować, ale jeśli brakuje nam doświadczenia, możemy nie do końca zrozumieć lekcję płynącą z porównania użytego przez Jezusa. Każde ziarno przechodzi proces zwany kiełkowaniem, zanim wyda z siebie nowe życie. Są trzy główne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ziarno mogło wykiełkować. Po pierwsze, zarodek musi być żywy. Określamy to terminem żywotność nasienia. Po drugie, wszystkie czynniki, które utrzymują ziarno w stanie uśpienia, muszą zostać wyeliminowane. Po trzecie, w środowisku muszą zaistnieć warunki odpowiednie do kiełkowania. Kiedy te warunki zostaną ją spełnione, ziarno kiełkuje i nowe życie, mała roślinka zwana sadzonką, zaczyna rosnąć. Sadzonka wzrasta, tworząc roślinę w dorosłej postaci. Jezus przechodzi od ziarna do dojrzałej rośliny, bez wgłębiania się w cały proces. Następnie w wersecie 32 mówi: ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Przy powieściach Chrystusa czytamy: znajdujący się w nasieniu kiełek rozwija się niezależnie od woli ludzkiej dzięki prawu życia, które Bóg w niego szczepił. Tak samo rośnie i rozwija się Królestwo Boże. Jest ono nowym tworem. Prawa, które rządzą tym rozwojem, są wręcz przeciwne prawom rządzącym państwami tego świata. Zastanówmy się jeszcze raz nad analogią do sadzenia. Musimy postarać się wychwycić wskazówki ukryte w opowiadaniu. Galilejczycy znali wartość rynkową i uprawną ziarna gorczycznego. Gorczyca była opłacalna w uprawie. Słowa Jezusa potwierdzają, że jego słuchacze zostali wybrani przez Boga. A jednak ich zadaniem było przekazywać Bożą miłość na świat. Jezus, Bóg z nami, był w trakcie formułowania na nowo ich pojęcia królestwa. Dziś młodzi ludzie również otrzymują zaproszenie do życia w rewolucji, z dala od pseudospołeczności i pseudoprzyjaźni zawieranych w cyberprzestrzeni, która zdaje się wciągać nas z każdym dzwonkiem i pomrukiem naszych urządzeń elektronicznych. Jezus wzywa cię do czegoś lepszego. Jesteście powołani przez Chrystusa do społeczności ułożonej według Bożego ideału. Wniosek dla Galilejczyków i dla nas jest jeden i ten sam. Bóg chce, abyśmy odmienili swój sposób myślenia i wzrastali. Aby roślina mogła dojrzeć, ogrodnik podlewa ją, nawozi, usuwa chwasty i przycina, chcąc zapewnić jej optymalne środowisko. Z jej nasion wyrastają kolejne rośliny, które z kolei produkują jeszcze więcej nasion. Wiemy, że z tego jednego ziarenka otrzymamy wiele nowych sadzonek. To proste. Jednak w ustach naszego Mesjasza nic nie jest takie proste. Królestwo zamiast nacjonalizmu. Podczas gdy prawdą jest, że podobieństwa były opowiastkami teologicznymi z odpowiednio dobranymi ilustracjami, historie opowiadane przez Jezusa często wprawiały jego słuchaczy w zakłopotanie. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale, w 33 wersecie czytamy: i w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Ponieważ my zwykle chcemy nagradzać wszystkich i nie pomijać nikogo, ta praktyka wydaje się nie fair. Mimo to wygląda na to, że Jezusowi bardzo odpowiadała aura tajemniczości spowijająca jego nauki. Została jeszcze jedna trafna uwaga, która pomoże nam rozwinąć definicję królestwa. Królestwo jest to zorganizowane politycznie społeczność lub większa jednostka terytorialna posiadająca jakąś formę rządu kierowanego przez króla lub królową. Pamiętajcie, że ludzie przysłuchujący się opowieściom Jezusa ponad każdą nadzieję przedkładali nadzieję, że to królestwo, o którym mówił, obali Rzymian i przywróci Izraela do jego dawnej świetności, podobnej do rządów Salomona, oraz zapoczątkuje okres bezpieczeństwa, pokoju i oddawania czci Jahwe na całym świecie. Bądźmy ze sobą szczerzy. Można by powiedzieć, że Izrael był bardzo nacjonalistycznym państwem. To znaczy, że jego mieszkańcy byli bardzo oddani swemu krajowi i byli z niego dumni. Izraelici mogli wierzyć, że ich kraj był lepszy i ważniejszy niż inne kraje. Wiadomo, że królestwo musi mieć władcę. Ludzie przysięgają mu wierność i służbę, a w zamian monarcha obiecuje opiekować się swoimi poddanymi. Jezus oferuje im szansę na zaufanie Bogu Najwyższemu zamiast na ich własnej tradycji. My także, tak młodzi jak i starzy, musimy uważać, żeby nie przywiązywać się do naszych osobistych poglądów kosztem wzrastania w Królestwie Bożym. Nie możemy kurczowo trzymać się przejawów adwentyzmu, tracąc okazję do wzrastania w Królestwie Bożym. Rządzenie królestwem zwykle wymaga siły militarnej i pomocy doradców, którzy dostarczyli królowi wiedzy o państwie. Jezus ponownie zachowuje się jak rewolucjonista i tworzy królestwo, w którym król umiera za swych poddanych, aby dać im życie. On walczy w naszym imieniu nie za ziemskie państwo, ale za państwo utworzone na wzór Bożego, niebiańskiego królestwa, w którym wszyscy poddani przysięgają władcy wierność, ponieważ kochają go i darzą uznaniem. Kiedy każdy z nas akceptuje Jezusa i uznaje Jego królestwo, autorytet, nasza wiara wzrasta i staje się miejscem, w które inni mogą przychodzić i odnaleźć w nim pokój Jezusa. Wnioski dla nas. Czy odzwierciedlamy Królestwo Boże tu na ziemi? Czy główne warunki do wzrostu duchowego zostały spełnione w Twoim życiu, aby to mogło się wydarzyć? Po pierwsze, Jezus musi żyć w Tobie, czyniąc Cię w ten sposób żywotnym duchowo. Po drugie, nie możesz pozwolić, by cokolwiek lub ktokolwiek w Twoim życiu sprawiał, że to ziarenko wiary będzie pogrążone w stanie uśpienia. Po trzecie, musisz wyeliminować wszystko w Twoim otoczeniu, co powstrzymuje Ducha Świętego od rozbudzania wzrastania Jezusa w Twoim sercu. Tak jak ziarno gorczyczne nie może rosnąć w ziemi, jeśli nie spełni się odpowiednich warunków, duchowe ziarno wiary nie może rosnąć, reprodukować się i udzielać schronienia. Jestem bardzo wdzięczny, że Jezus jest dla nas dostępny i pomaga nam dostosować warunki środowiska, abyśmy mogli w pełni się rozwijać. Jeśli coś tam nam w tym przeszkadza, dlaczego dziś nie mielibyśmy poprosić Boga, aby pokazał nam, co musimy odrzucić, odciąć, wypielić czy wyciągnąć z naszego życia, aby upewnić się, że Królestwo Boże będzie mogło w Tobie wzrastać? Dla tych z Was, którzy mogą potwierdzić, że spełniają wszystkie duchowe warunki, nie jesteście zwolnieni z obowiązków. Tak jak ogrodnik opiekuje się rośliną, aby dojrzała, my również musimy poddać się rękom naszego ogrodnika. Jezus jest tym ogrodnikiem. Musimy poddać się Jego troskliwej opiece pośród różnych okoliczności życia, aby móc wzrastać. On będzie nas przecinał, pielił, nawoził i podlewał. Niestety nie możemy dyktować warunków i ustalać czasu podlewania. Czy codziennie poddajesz swoje plany Jezusowi? Czy akceptujesz to, kiedy On pozwala innym na rzeczy, których nie chciałbyś? Wcześniej niż Tobie. Czy potrafisz być wdzięczny bez względu na to, jakie przechodzisz doświadczenia? Świat rozpaczliwie potrzebuje autentycznej, dającej życie społeczności. Jako naśladowcy Chrystusa możemy dzielić się dobrą nowiną, którą Bóg pragnie dostarczyć każdej osobie na ziemi. Naszym wyzwaniem i przywilejem dzisiaj jest bycie ziarnem gorczycznym, które wzrośnie do rozmiarów drzewa, tak aby ludzie, którzy mają kontakt z naszymi rodzinami, kościołami, szkołami, społecznościami, przychodzili i znajdowali tam pokój i schronienie.